święci pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone, kontynuacja tematu z godziny 18.15. Relacje polsko-niemieckie wczoraj, dziś i jutro. Nawet myślimy właśnie o jutrze, chociaż pewnie w polityce tak to jest, że pierwszy ocenia to, co było, to, co jest obecnie, natomiast no też jest jakieś planowanie przyszłości oczywiście. Natomiast jest to rzecz nieraz bardzo trudna. A w naszym studiu goście, pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Pan mecenas Stefan Hambura, niemiecki adwokat z Niemiec. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy.
Kłaniam się. No i też na marginesie powiedzmy, że pan mecenas Hambura jest, ma także obywatelstwo polskie, jest Polakiem, chociaż pracuje od lat już
W Niemczech,
na terenie Niemiec i dotyka spraw i polskich, i niemieckich. Panowie, tytułem wstępu, bo może jakoś chcemy podsumować tamte godziny w telewizji Trwam w Radzie Maria i teraz jakoś przejść do tego, co dalej przed nami. Jakie są relacje polsko-niemieckie, jak one wyglądają? Jakie były wczoraj? Co możemy powiedzieć o nich dzisiaj, jak je ocenić? Czy są te relacje trudne, zawiłe, które jednak można w sposób dyplomatyczny poprawiać, czy no, mamy sytuację dosyć trudną i potrzeba jakichś wielkich kroków i jakichś na przykład, nie wiem, no, poczyniań bardzo mocnych. Chociaż mówię, to jest pytanie retoryczne, bo właściwie odpowiedź była w tamtej części, ale może tak tytułem pewnego opisu bardzo prosimy pan profesor Mirosław Piotrowski, europoseł.
Relacje polsko-niemieckie w chwili obecnej weszły w nową fazę i nabrały nowej dynamiki w kontekście tego, co dzieje się w Parlamencie Europejskim na poziomie, na płaszczyźnie instytucji unijnych. Przypomnę, że niedawno, dosłownie tydzień temu, odbyła się debata na temat stanu praworządności w Polsce w Parlamencie Europejskim. No, którą to debatę zainicjował przewodniczący Parlamentu Europejskiego formalnie Martin Schulz, czyli niemiecki socjaldemokrata. Za debatą tą opowiedziała się największa partia ludowa IPP, na której czele również stoi Niemiec, pan Weber. Głos zabierały dwie osoby z ramienia frakcji. Również byli to Niemcy. Wypowiadali się też na temat stanu demokracji w Polsce wcześniej inni europosłowie, jak chociaż przypomnę Elmar Brok. W związku z tym też została zainicjowana dyskusja również w Polsce, czy te zawirowania po zmianie władzy w Polsce nie dotykają relacji polsko-niemieckich w sposób aż nadzbyt oczywisty i czy to nie wpłynie na te stosunki polsko-niemieckie ze względu na to, że nie tylko ci politycy, których wymieniłem tutaj, zaangażowali się bardzo w to zamieszanie i zawirowanie, ale także niemiecka prasa. Myślę tu o poczytnych tygodnikach i dziennikach, gdzie czytałem artykuły pod tytułem, że pożegnanie z demokracją w Polsce, w jednym z poczytnych tygodników niemieckich, który de facto dał asumpt do tego, aby odbyła się debata w Parlamencie Europejskim. Rozpoczęto dyskusję, czy zmiany w Polsce nie naruszą status quo korzystnego dla strony niemieckiej, jak chociażby przypomnę, że co zresztą było już podkreślane w mediach, około 80% prasy regionalnej należy do koncernów niemieckich, a także dotyczy to także prasy kolorowej. No po prostu, czy tej debaty nie inicjują jednak politycy, czy też koncerny, biznesmeni niemieccy, czyniąc to rękami posłów czy europosłów polskich, wybranych chociażby z list Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, bo przypomnę, że obecny szef Platformy Obywatelskiej przyleciał jednak do Brukseli, organizując stosowne konferencje prasowe na korytarzach Parlamentu Europejskiego, a także szef Nowoczesnej wszedł w kontakt z grupą liberałów, na czele której stoi Guy Verhofstadt, były premier belgijski i który w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim najostrzej wypowiadał się i krytycznie pod adresem polskiego rządu i Polski. Stąd też wiele osób pyta, czy ten problem, który tu opisuję, tak naprawdę nie dotyczy generalnie relacji polsko-niemieckich. Ja w jednej z felietonów wygłoszonym w telewizji Trwam i Radiu Maryja starałem się też przedstawić drugą stronę zagadnienia, mianowicie, że tego typu debatami zastępczymi de facto, w mojej ocenie niepotrzebnymi na forum Unii Europejskiej, wielu polityków, także niemieckich, stara się przykryć realne problemy obok spraw migracyjnych czy problemów pani kanclerz Merkel w Niemczech, w łonie jej samej partii, również kwestii, które niebawem staną, bądź też powinny stanąć w rozmowach Polski z Niemcami. Mówiliśmy w pierwszej części o mniejszości polskiej w Niemczech, której to mniejszości władze niemieckie nie uznają jako mniejszość. Też wiele uwagi poświęciliśmy porozumieniu polsko-niemieckiemu z 1991 roku. Pan mecenas Stefan Hambura przypominał, że niebawem minie 25 lat od podpisania tegoż porozumienia, które to porozumienie wprowadziło asymetrię pomiędzy Polską a Niemcami na korzyść Niemiec, gdyż w tym dokumencie zapisano, że po pierwsze władze polskie zobowiązują się do nie tylko zaakceptowania mniejszości niemieckiej na terytorium Polski, ale obdarzą tę mniejszość specjalnymi przywilejami, dotacjami finansowymi, bardzo pokaźnymi, na naukę języka, działalność oświatową, kulturalną, a co więcej, udzielą jej przywilejów ze względu na właśnie deklarację o pochodzeniu. I przypomnę, że społeczność, która deklaruje się jako mniejszość niemiecka i wystawia swoich przedstawicieli do polskiego parlamentu, ma zagwarantowane przynajmniej jedno miejsce i od czasu podpisania tegoż porozumienia zawsze przedstawiciel mniejszości niemieckiej, a było ich i kilku, bo było ich 7 i 5, w Sejmie Polskim zasiadali. Stąd też powstało pewnego rodzaju pytanie, czy też nowa sytuacja w relacjach polsko-niemieckich, która ma swoje odbicie na forum międzynarodowym również w Brukseli. Periodyzując ten czas i starając się nakreślić cezury w relacjach polsko-niemieckich, to bez wątpienia takimi są wydarzenia światowe i międzynarodowe, takie jak zjednoczenie Niemiec w XIX wieku, jak wybuch I wojny światowej i po I wojnie światowej przeniesienie się ludności polskiej częściowo w granice niepodległego państwa polskiego, powstanie Związku Polaków w Niemczech i II wojna światowa, gdy Hermann Göring, o którym też tutaj mówiliśmy, w 1940 roku zlikwidował Związek Polaków w Niemczech, zagarniając aktywa tegoż związku i relacje po II wojnie światowej, czyli odrodzenie się Związku Polaków w Niemczech, rodło, później był rozłam, zgoda i relacje Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Federalnej. I ta cezura, również niezmiernie istotna, to rok 1989-90, uznanie granic na Odrze i Nysie Łużyckiej i w 91 roku dokument, o którym tutaj mówimy, normujący stosunki polsko-niemieckie na niekorzyść, czy też w mniej korzystnym świetle plasujący mniejszość polską w Niemczech. I obaj tutaj, jak siedzimy z panem mecenasem Stefanem Hamburą, jesteśmy zdania, że też ta cezura 25-lecia podpisania dokumentu powinna pobudzać nie tylko do refleksji, ale też i do działania celem wypracowania przynajmniej aneksu i zniwelowania tego niedoskoku w naszych stosunkach dwustronnych nazywanego asymetrią.
Dziękujemy. Tytułem wstępu pan profesor Mirosław Piotrowski, teraz pan mecenas Stefan Hambura, tak?
Mogę powiedzieć, zgadzam się dokładnie z tym, co powiedział pan profesor Piotrowski i na podsumowanie myślę, że zrobił bardzo dobre i szerokie podsumowanie. Nic dodać, nic ująć, a spoglądając trochę do przodu na tak zwane jutro, musimy się zastanowić, czy obecna polityka pani kanclerz Angeli Merkel nie doprowadzi do tego, że za chwilę będziemy mieli inne Niemcy, a być może też inną Europę i oby to nie miało wpływu na Polskę.
No właśnie, to będzie pytanie. Poza tym to też jest jakaś pewna karta, można powiedzieć złe słowo przetargowe, ale jakiś taki argument, że no Polska też jest częścią Unii Europejskiej, może rozmawiać z krajami takimi jak Wielka Brytania, jak Węgry, może jeszcze jakiś kraj na temat przyszłości, całości tego właśnie związku, więc oczywiście, żeby nam ktoś znów nie powiedział, że mieliśmy możliwość siedzenia cicho, prawda, a tutaj się gdzieś odzywamy, to jest bardzo delikatna sprawa. Niemniej jednak no, wychodzi ten jakiś taki niemiecki trochę styl, żeby być tym nauczycielem Europy. Kiedyś mówiło się, że policjantem, a teraz, prawda, nauczycielem, który poucza, bardziej poucza niż uczy. To tak jest może w tym kontekście. Ale to jest nie od dziś. To nie jest problem tego roku, czy przed dwoma laty, tylko to jest w kwestiach iluś tam lat. Kto dopowie tutaj na to moje takie dygresję? Pan mecenas, tak?
Tak, tylko że z tym nauczycielem to jest tak, że być może nie jest to nauczyciel, ale wzorowy uczeń w szkole, który mówi: ja wiem, jak to zrobić, ja wiem, którędy możemy pójść i co powinniśmy zrobić. Już wspominałem w Telewizji Trwam, rozmawialiśmy na ten temat, że to takie wzorowe zachowanie Republiki Federalnej Niemiec, takie wykorzystanie tej demokracji, tego doświadczenia wieloletniego jako państwo prawa, nie do końca jest to, wynika z takich, bym powiedział, korzeni niemieckich, bo demokracja dotarła do Niemiec wraz z czołgami alianckimi. I ja to będę bardzo często podkreślał, bo jeżeli kogoś chcemy pouczać, to musimy też popatrzeć na to, skąd się wywodzimy i jak doszliśmy do tych doświadczeń. Bo jest bardzo łatwo narzucać komuś pewne zachowanie, ale jeżeli porównamy doświadczenia polskie i niemieckie, te aktualne, to wielokrotnie demonstracje niemieckie odbywają się z dużą asystą policji. Zarówno jedna grupa demonstrujących lub demonstranci przeciwko, demonstrujący przeciwko tym innym demonstrantom zachowują się bardzo, bym powiedział, agresywnie. Tam często wchodzą armatki wodne w ruch, a to jest sprawa, bym powiedział, do tej pory nie tak bardzo znana w Polsce. Jeżeli teraz po zmianie rządu spojrzymy na demonstracje w Polsce, to one się odbywają w całkiem inny, cywilizowany sposób. I tutaj zwracanie uwagi przez Republikę Federalną Niemiec Polsce, myślę, jest nie na miejscu. Przede wszystkim, jeżeli uwzględnimy jeszcze, ile razy płonęły domy dla uchodźców w ostatnim czasie, no to są doświadczenia wręcz przerażające. I obyśmy, nie daj Boże, nie doprowadzili do tego, nie zostało doprowadzone do tego w Niemczech, że ta pewna agresja utrzymywana pod przykryciem w pewnym momencie nie wybuchnęła. Także myślę, że warto też się zastanowić, czy aby nie zainicjować debatę nad stanem demokracji i nad stanem, bym powiedział, nad stanem samych Niemiec i tego, co w Niemczech się obecnie dzieje i co może się dziać również w Parlamencie Europejskim, bo w zeszłym roku napłynęło do Republiki Federalnej Niemiec ponad 1 000 000 uchodźców. w tym roku się szacuje, że jeżeli nic się nie zmieni, może być ich nawet 3 miliony. I to na pewno zmieni Republikę Federalną Niemiec w ten sposób, że być może za chwilę będzie za późno, ażeby jeszcze w jakiś sposób oddziaływać. To jest tak zwany czarny scenariusz, ale on jest możliwy.
A jak panowie się odnoszą, tutaj mam fragment rozmowy z panem doktorem Marcinem Markiem Cichockim, historykiem idei. Takie pytanie zostało mu postawione. Myślę, to jest ciekawa też analiza. Stawiane zadania wynikają jednak ze skali możliwości. Pytanie, jakie możliwości działania mają dziś Niemcy? I powtarza się sytuacja, gdy Niemcy są za małe, by być mocarstwem globalnym i podporządkować sobie świat, ale są zbyt duże na Europę. I pytanie, gdy są zintegrowane w jeden model polityczny i kulturowy, zaczynają dominować nad całym kontynentem. Problem polega na tym, że ta dominacja łączy się z chęcią narzucania zadań innym narodom. Pokolenie Kohla miało silne przekonanie, wyrosłe doświadczeń wojny, że Niemcy powinny się w tym samoograniczać. To jednak minęło. Przełomem świadomości politycznej stał się kryzys w strefie euro. W latach 2008-2009 Niemcy zobaczyli, że nikt nie chce podjąć się zadania, jak wyjść z tego kryzysu. Powiedzieli więc sobie, jesteśmy jedynymi, którzy są do tego zdolni. Przestańmy się oszukiwać i zacznijmy głośno mówić, że podejmujemy się tego zadania. Jako jedyni możemy zbudować paneuropejski porządek, zdefiniować jego reguły, dopilnować, by wszyscy się do nich stosowali. To zgodne z ich konstrukcją duchową, ale w tym jest zakodowana ich klęska. Tak mówi historyk idei. No, do końca pytamy, czy się zgadzamy, jak panowie by tutaj widzieli swoje myśli. Znaczy, zbyt słabe, by dominować nad całym światem, próba była, ale zbyt mocne, by podporządkować się jednemu kontynentowi.
Ta teza jest dyskutowana już od nie kilku, kilkunastu, ale nawet kilkudziesięciu lat w stosunku do Niemiec, gdyż jest to kraj duży, największy w Europie, w Unii Europejskiej, ma największą liczbę ludności, z czego wynika również największa reprezentacja w Parlamencie Europejskim. I było oczywiście wiele koncepcji co do tego, w jaki sposób Niemcy powinni same prowadzić swoją politykę i w jaki sposób mocarstwa światowe, a także inne państwa mogłyby Niemcy w jakiś sposób zabezpieczyć czy neutralizować. Jednym z pomysłów było stworzenie z Europy, Stanów Zjednoczonych Europy, czyli pewnego modelu, który dzisiaj ćwiczymy, Unii Europejskiej i wprowadzenia wielu narodowości. Już dawno, kilkanaście lat temu przeprowadzono analizy na podstawie populacji i wzrostu populacji w Niemczech, gdzie panował model 2+1, że Niemcy będą musiały albo zrezygnować z wysokich uposażeń socjalnych, czyli nie będzie stać ich na wysokie emerytury, albo napuścić czy wpuścić ludność nie tylko białą do Europy, aby też pracowali w Niemczech czy w Unii Europejskiej, ale w ten sposób również rozwodnić te idee, które cytował przed chwilą ojciec. Więc dyskusja trwa od wielu lat, ale pytanie powstaje, czy Niemcy chciałyby same się ograniczyć, bo to jest kraj silny, gospodarka bardzo mocna i też, jak powiadam, ludnościowo i strukturalnie bardzo dobrze umocowana. Do tej pory, przynajmniej w mojej opinii, Niemcy, mimo że krajem silnym były, nigdy tego nie uzewnętrzniały, bądź starały się nie pokazywać. Mając możliwość obsadzania stanowisk ważnych w Unii Europejskiej, bo bez wątpienia mają wpływ na większość tych stanowisk, starały się tam umieszczać, delegować bądź wspierać polityków z mniejszych krajów członkowskich. Tak jak chociażby szefem Komisji Europejskiej, dwie kadencje, czyli 10 lat, był pan José Manuel Barroso z Portugalii. Obecnie na czele komisji stoi Luksemburczyk, Jean-Claude Juncker. Starano się, aby te stanowiska bezpośrednio nie kojarzyły się z Niemcami. Jeśli idzie o szefa Rady Europejskiej, taką funkcję, takie stanowisko skrojono w traktacie lizbońskim. Notabene nie jest tajemnicą, że autorem tego przycięcia eurokonstytucji do formatu traktatu lizbońskiego również były Niemcy i wprowadziły tam już nie prezydenta Unii Europejskiej, a przewodniczącego Rady. I najpierw był nim były premier Belgii, Herman Van Rompuy, a teraz przy wsparciu wydatnym pani kanclerz Angeli Merkel, nazywanej przez publicystów, pisarzy matką chrzestną Europy, został Donald Tusk, który w powszechnym odbiorze, także na poziomie Unii Europejskiej, był i mimo drobnej krytyki nadal jest podporządkowany kanclerz Niemiec, no i tym trendom, które powstają w Berlinie i tym strategiom politycznym, które tam są kreślone. Coraz bardziej widocznym jest, że to głównie Niemcy sterują polityką Unii Europejskiej i nie jestem do końca przekonany, czy właśnie o to im chodziło. Zwłaszcza po ostatniej debacie, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, gdzie doszło do czasami ostrej wymiany zdań. Rozmawiałem z wieloma posłami niemieckimi, posłami do Parlamentu Europejskiego i to zarówno z CDU, jak i z innych formacji politycznych, którzy stwierdzili, że trzeba ściągnąć lejce, czyli trzeba tę dyskusję wyciszyć, bo ona rykoszetem odbija się na wizerunku Niemiec, czyli z jednej strony chciano zdyscyplinować rząd polski, aby zbyt daleko nie szedł w swych żądaniach i uczynić to rękami sprzyjających Niemcom posłów formacji także polskich, ale okazało się, że do mediów i do świadomości społeczeństwa, zwłaszcza polskiego, przebija się inny przekaz. Już nie głównym problemem jest kwestia wyboru, jak to nazywam, jednego czy półtora sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, czy też sprawa nowych władz mediów publicznych, notabene Komisja Europejska na piśmie niespełna dwa lata temu do mnie skierowanym stwierdziła, że organizacja mediów publicznych w danym kraju członkowskim leży w wyłącznej gestii tychże rządów państw członkowskich, więc tutaj te gremia europejskie do tego nic nie mają, ale wracam do tej głównej myśli, że te sprawy techniczne przysłoniła dyskusja o tym, czy przypadkiem to państwo niemieckie nie za bardzo ingeruje w wewnętrzne sprawy państw członkowskich, takich jak Polska, i przy okazji, czy Niemcy nie urosły do zbyt wielkiego, niektórzy formułują to nawet hegemona w Unii Europejskiej, a inni są tylko potrzebni, aby kontynuować politykę nakreśloną w Berlinie. I ta sama dyskusja przez posłów, wielu europosłów niemieckich, uważana jest za zbędną i niekonieczną z punktu widzenia interesów niemieckich. W związku z tym, jeśli ojciec pyta, czy Niemcy nie są zbyt silne na Europę, a zbyt słabe na świat, odpowiadam jak na wstępie, że dyskusja na ten temat trwa już od kilkudziesięciu lat, ale teraz akurat wypłynęła z nową siłą, z nowym takim trendem na kanwie problemów, które zostały z jednej strony sztucznie wywołane przez opozycję w Polsce, która chciała dokuczyć rządzącym, a de facto moim zdaniem szkodzi Polsce, a z drugiej strony wobec problemów, które naprawdę stanęły przed Europą i problemy, które spowodowały Niemcy, czyli pani kanclerz Angela Merkel, zapraszając rzeszę imigrantów nazywając ich uchodźcami do Europy i według danych niemieckich ponad milion, czyli 1 100 000 takich imigrantów przybyło do Niemiec, co spowodowało już w tej chwili konflikty. Nie tylko tutaj mówimy o pewnych zadrażnieniach na linii Warszawa-Berlin, bo z formalnego punktu widzenia jeszcze takich nie ma, ale spowodowało konflikt chociażby Niemiec, konkretnie Landu Schleswig-Holstein z Danią i Danii ze Szwecją, gdyż do Szwecji z Niemiec przenikali imigranci do Danii, a z Danii jechali dalej do Szwecji. Szwecja wprowadziła kontrolę na granicach, to i Dania wprowadziła kontrolę na granicach, zatrzymując imigrantów w Niemczech. Skutkiem tego poróżniła się Dania ze Szwecją, czego takim czytelnym symbolem było zawieszenie bezpośrednich połączeń kolejowych pomiędzy tymi państwami. Także trwa dyskusja, nie tylko w mediach, ale także w gabinetach politycznych w wielu krajach Unii Europejskiej, czy Niemcy nie są zbytnim problemem w tej chwili dla Europy i to nie tylko ze względu na swoją tak silną pozycję, tak, ale także nieprzemyślane decyzje, ostatnią decyzję, szczególnie pani kanclerz Angeli Merkel.
I panie tutaj profesorze, panie mecenasie, mówimy Niemcy, ale to co pan mówi, rozróżniamy naród, społeczeństwo, państwo, prawda? Aparat państwowy i naród, który można powiedzieć, no nic złego nie robi. Chce też żyć na jakimś poziomie i jakoś jest nawet tak czy inaczej, powiedzmy, postrzegany w Europie jednak pozytywnie, bo tam są tylko jakieś ułamki pewnie sytuacji trudnych. Natomiast to, co pan mówił, mecenas, sytuacja przykład Nord Streamu, że tu z jednej strony mamy taką sytuację, że są rozmowy, są wymiany spraw zagranicznych, rozmów i tak dalej, wszystko gra, ale tu gdzieś słyszymy, że toczy się gra na przykład z Rosją nad głową polską. Czy na przykład wielki problem ta mniejszość polska w Niemczech, a wiemy, że potrafiono rozwiązać z Łużyczanami, potrafiono z Duńczykami, z kim tam jeszcze, z Holandią, prawda, że te mniejszości tamte mają miejsce, mają prawa.
Fryzowie i Sinti i Roma też.
Sinti i Roma, co to jest?
Potocznym kiedyś się mówiło Cyganie.
A, to są Romowie inaczej, tak.
Tak, Sinti i Roma.
No właśnie, czyli to tutaj z jednej strony w innych przypadkach da się, tak, a tu jest problem. Bo? Dlaczego?
Bo nie ma wsparcia rządu polskiego. Nieformalnie dowiedziałem się, że jeżeli rząd polski wystąpi z oficjalnym stanowiskiem dotyczącym mniejszości polskiej w Niemczech, to wtedy rząd niemiecki, Republika Federalna Niemiec, zajmie się tym tematem i myślę, że bardzo szybko dojdziemy też do pewnego konsensusu, bo jeżeli by został status quo, teraz stan obowiązujący na dzień dzisiejszy, i Republika Federalna Niemiec nie za bardzo by chciała nadal uznawać mniejszość polską w Niemczech, to jej polityka byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami państwa prawa, bo wtedy oznaczałoby to, że Republika Federalna Niemiec, demokratyczne państwo, tak zwany Musterschüler, taki wzorowy uczeń, nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania, bo to by oznaczało, że Republika Federalna Niemiec nadal by zezwalała na to, ażeby skutki rozporządzenia Hermana Göringa z 27 lutego 1940 roku nadal obowiązywały w Niemczech. A myślę, że demokracja niemiecka na dzień dzisiejszy nie może sobie na to pozwolić, ażeby mniejszość polska nie była uznana w Niemczech.
To jest jedna rzecz. I druga rzecz, nawet takie poczucie, drodzy tutaj panowie, panie profesorze, panie mecenasie, że no, Polacy patrzą, inne nacje mają takie prawa, inne nacje są tak widziane, dzieci innych narodów mają prawo do nauki swojego języka poprzez płacenie przez państwo tego gospodarza, a my tego nie mamy. Pytamy się, jesteśmy gorszej jakości, innej natury i tak dalej, więc w tej samej Europie, bo gdyby to jeszcze było kontynentalne kwestie, no to tak, byśmy to rozumieli pewnie jakoś.
Ja wspominałem już w pierwszej części naszego programu w telewizji Trwam, że ponad 20 lat temu byłem organizatorem konferencji polsko-niemieckiej pod tytułem Polityka integracyjna Niemcy-Polska, gdzie temat już wówczas, czyli to było 4 lata po zawarciu tego porozumienia polsko-niemieckiego, w którym pominięto mniejszość polską w Niemczech, nie nadając jej statusu mniejszości narodowej, że już wtedy było to dyskutowane poprzez na tym forum przez polityków. Był wówczas obecny ambasador Niemiec w Polsce Johannes Bauch, była, jak pamiętam, pani premier Suchocka, był wicedyrektor Instytutu Herdera, doktor Hans-Jürgen Karp, który mówił właśnie o tych sprawach i dyskutował bardzo ostro i polemizował z nim także redaktor Stanisław Michalkiewicz, znany w Radiu Maryja. Ale minęło 20 lat, już ponad, i nadal ten problem jest nierozwiązany. Niemcy trzymają się, jak dotychczas, swojego stanowiska, że rzekomo nie mogą uznać mniejszości polskiej w Niemczech za mniejszość, gdyż status mniejszości przysługuje tylko tym grupom narodowościowym, które są zasiedziałe w danym państwie, a Niemcy stwierdzają, że Polacy to ludność, która napłynęła tu ze względów zarobkowych i to po II wojnie światowej. To nie jest prawdą. Również wskazywałem na fakt i powoływałem się na moją książkę o reemigracji Polaków z Niemiec sprzed już 16 lat, gdzie no, dla historyków stosunków polsko-niemieckich albo historii Niemiec przecież nie jest tajemnicą, że po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku Polacy, czy to z Poznańskiego, czy z innych terenów wokół Poznania, wyjeżdżali w głąb Niemiec w ramach jednego państwa, czyli II Rzeszy. Mogli się przemieszczać i tak około 500 000 Polaków trafiło do Zagłębia Rury, do Westfalii, ale także do innych części Niemiec, jak chociażby do Berlina, także trafiali do Monachium, ale szczególnie do Zagłębia Rury, i tam tworzyli tę mniejszość polską w Niemczech, organizując się, tworząc własne towarzystwa i gimnastyczne, i śpiewacze, i teatry, i mieli własne duszpasterstwa, i mieli własne banki spółdzielcze, i powstało Zjednoczenie Zawodowe Polskie w 1902 roku, i tak dalej, i tak dalej. I po I wojnie światowej, kiedy powstało niepodległe państwo polskie, wielu Polaków wyjechało, czyli reemigrowało. Ja o tym napisałem książkę, ale część została i utworzyła Związek Polaków w Niemczech i funkcjonowała już przed wojną jako mniejszość niemiecka, czyli z obywatelstwem, mniejszość polska z obywatelstwem niemieckim, Polacy w Niemczech. I jak przed chwilą wspomniał pan mecenas Stefan Hambura, dekretem Göringa dopiero w 1940 roku został Związek Polaków w Niemczech zlikwidowany i majątek zagarnięty. Teraz, jak wiem, oszacowano ten majątek na około 1 miliard euro i w przypadku, gdy Niemcy uznają, czyli przyznają się do tego, co zaistniało na bazie dokumentów, no powinny tę kwotę wypłacić i myślę, że stanowi to również pewną barierę dla tego państwa, dla państwa niemieckiego. Idzie tu, powiadam raz jeszcze, o Polaków od dawna tam zasiedziałych, 100 kilkadziesiąt lat, i ich potomków. Oczywiście w międzyczasie, po wojnie, napływali Polacy do Niemiec i to w dużej liczbie, ale te etapy emigracji można i należy rozgraniczyć i to nie powinno stanowić bariery dla uznania mniejszości polskiej w Niemczech. A dlaczego jest tak trudno z uzyskaniem tegoż? No raz ze względów finansowych, to jest pierwsza kwestia. Druga, Niemcy obawiają się, że śladem Polski mogą pójść inne narodowości, czyli jak wspominał pan mecenas w pierwszej części audycji, jeśli Niemcy nie uznają tego na gruncie prawa niemieckiego, tutaj pan mecenas zapowiada wystąpienie do Trybunału w Strasburgu i gdyby zostało to uznane na poziomie właśnie europejskim, to otwiera furtkę dla uznania mniejszości na przykład tureckiej, włoskiej bądź też innej. A to już by stanowiło poważny problem, nie tylko finansowy dla Niemiec. Z polskiego punktu widzenia niezwykle ważne i prestiżowe, myślę tutaj o stosunkach, relacjach niemiecko-polskich, polsko-niemieckich, jest uznanie Polaków mieszkających w Niemczech za mniejszość. To daje też prawo do korzystania z zapisów dokumentów unijnych, bo przypomnę, że w tej całej wrzawie i zawierusze dotyczącej stanu polskiej demokracji niektórzy politycy i komentatorzy, publicyści posuwali się do stwierdzeń, że Komisja Europejska może nałożyć sankcje na Polskę, stosując artykuł 7 traktatu lizbońskiego na podstawie artykułu 2, czyli artykuł 2 miał być zagrożony, a tenże artykuł głosi, że Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności demokracji, równości państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka i tu uwaga, w tym praw osób należących do mniejszości. W związku z tym jest to, niektórzy twierdzą, tak zwana broń atomowa, czyli możliwość nawet zawieszenia głosu w Radzie Unii Europejskiej przez państwo członkowskie, jeśli narusza wartości podstawowe Unii Europejskiej, w tym, raz jeszcze przypomnę, praw osób należących do mniejszości. W chwili obecnej mniejszość polska nie może powołać się na ten zapis, gdyż nie jest uznawana za mniejszość. Jeśli będzie za taką uznawana, będzie również mogła korzystać z tych praw, które notabene również, których notabene akuszerami byli Niemcy. Ja pamiętam, sam w pewnej części tego procesu uczestniczyłem, kiedy Eurokonstytucja, czyli traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, został odrzucony po referendach we Francji i w Holandii w 2005 roku. Ogłoszono okres refleksji, który trwał rok, półtora i następowała prezydencja brytyjska. I mieliśmy spotkanie, śniadanie robocze z ministrem niemieckim do spraw europejskich i on mówił wówczas o takim takiej mini konstytucji, mini traktacie, czyli traktacie lizbońskim de facto, i to Niemcy nadały, tchnęły życie w ten nowy, de facto stary dokument, lekko zredukowany. Dlatego wracam raz jeszcze do kwestii związanych z Unią Europejską, z możliwością wykorzystania tych zapisów, które próbuje się w tej chwili wykorzystać przeciwko Polsce, że kij ma dwa końce, a jeśli te relacje pomiędzy Polską a Niemcami mają być partnerskie, to musimy doprowadzić do zniwelowania tej, jak to wspólnie już teraz nazywamy, asymetrii.
Za chwilę już telefony, a może to też jest tak, także, że panie profesorze, panie mecenasie, szczególnie pan mieszka na co dzień w Niemczech, a może to jest tak, że właśnie naród polski, nacja polska jest tą nacją, której się w jakiś sposób Niemcy jako państwo obawiają. To jest nacja, która szybko uczy się języka, szybko się, jak mówimy, asymiluje, wchodzi w relacje przyjacielskie z obcokrajowcami, że tak można powiedzieć. Wchodzi nawet związki małżeńskie, na przykład polsko-niemieckie. Jest kooperatywna, umie bardzo szybko się uczyć, prawda, zarządzać firmami, przejmować jakieś interesy i będąc mniejszością narodową, być może właśnie będzie jakimś zagrożeniem troszeczkę dla, albo nie odwrotnie, będzie jakąś szansą dla Polski na rozszerzenie gospodarcze, poszerzenie pewnego tutaj nawet i rynku kapitałowego. Może coś w tym jest, może jesteśmy za bardzo, prawda, błyskotliwi i w tym momencie czują, że możemy być tym takim naczyniem, narzędziem pewnego, no, tak jak drożdże są, prawda, w cieście, które rozrywają tę mąkę, podnoszą.
Ja wielokrotnie słuchałem niemieckich polityków i oni mówili, po co mniejszość polska w Niemczech? Przecież Polacy tak szybko się asymilują. Ale z drugiej strony Polacy szukają tej swojej polskości. Chodzą do kościołów w Niemczech, głównie katolickich. Uczą swoje dzieci języka polskiego, głównie przy misjach tutaj katolickich, w kościołach, w salkach parafialnych. A jak im się to, jak na to im się oficjalnie zezwoli i ta nauka języka polskiego będzie wspomagana, gdzie nauczyciele będą dostawali pieniądze za swoją pracę, którzy de facto teraz prawie to społecznie robią, to wtedy ta asymilacja może postępować trochę powolniej, ale z drugiej strony, jeżeli są dopuszczane cztery inne mniejszości narodowe w Niemczech i nawet kilkanaście lat temu Sinti i Romowie uzyskali status mniejszości, to oznacza, że jeżeli rząd polski obecnie powie konkretnie, my żądamy, ażeby status mniejszości został Polakom w Niemczech przyznany, to wtedy doprowadzi to do tego, że również Polacy uzyskają ten status mniejszości, bo przy odpowiednim nacisku politycznym jest to możliwe i to, myślę, może być możliwe zaraz za kilka miesięcy, bo za kilka miesięcy, to już w czerwcu tego roku, obchodzimy 25. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o przyjaźni i współpracy, a wiemy, że jest przygotowywana agenda co do obchodów tej rocznicy i za kilkanaście dni pani premier Szydło będzie w Berlinie i to, uważam, jest też szansa, ażeby sprawę tę przedstawić bardzo konkretnie, tak, ażeby z okazji obchodów rocznicy nie było już tylko deklaracji, ale byłby konkretny wynik.
No właśnie, pytanie, panie profesorze, proszę.
Ojciec wspomniał o tych drożdżach i o Polakach, którzy rosną i mogą przebijać się w społeczeństwie niemieckim. Uważam, że należało iść właśnie tą drogą w rozumowaniu i przewidywaniu na przyszłość. Ale jeśli można słowo o przeszłości. Ja czytałem wiele gazet niemieckich z okresu dwudziestolecia międzywojennego i było tam wiele zajadłości, a także satyry pod adresem Polaków, którzy tam mieszkali, tworzyli mniejszość, ale też wyjeżdżali w dwudziestoleciu międzywojennym do Polski, czyli reemigrowali. Pamiętam taki duży artykuł o Polonii w Berlinie, gdzie autor, niezbyt przychylnie nastawiony do Polski, formułował wiele kąśliwych uwag, ale jednak podkreślał, że Berlin stracił bardzo po wyjeździe pięknych polskich kobiet i nie ma już tej estymy na ulicach Berlina, gdy było tu tak wiele Polek. Ale chcę powiedzieć, że czasami Polacy ulegają takiemu naciskowi kompleksów względem większego sąsiada, bądź też z różnych innych powodów. A sądzę, że trzeba na to spojrzeć nieco z innej strony. Jak opowiadam częstokroć swoje doświadczenia z pobytu w Nowej Zelandii, bo jako poseł do Parlamentu Europejskiego byłem wiceprzewodniczącym delegacji naszego parlamentu do spraw kontaktów z Australią i Nową Zelandią, to wielu mówi, że o tym nie słyszało. Otóż w Nowej Zelandii, jak byłem, to Polacy są niemalże bohaterami. W Nowej Zelandii Polak, jak mi mówiono, ma markę taką jak Mercedes, albo nawet większą. To właśnie Polonia tworzyła tam po wojnie i związki sportowe, kulturalne, naukowe, organizowała życie społeczne. Dochodziło do tego, że jeśli ktoś chciał, jak ja byłem 10 lat temu, niespełna w Nowej Zelandii, jak ktoś chciał się pochwalić w towarzystwie, bądź zabłysnąć, to mówił, chwalił się, że zna Polaka. A ten, kto nie znał Polaka, to chwalił się w towarzystwie, że zna kogoś, kto zna Polaka. Osobiście tego doświadczyłem, gdy zostaliśmy zaproszeni całą delegacją europosłowie z różnych krajów członkowskich, i z Niemiec, i z Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i innych krajów, do jednego bardzo wpływowego polityka, a także on kiedyś był szefem dystryktu tam, policyjnego, do jego tam winnicy. I stałem sobie z boku, kiedy delegacja oblegała naszego gospodarza. I nagle oni się tak rozchodzili i przyszedł do mnie europoseł niemiecki, jest do dziś europosłem z Partii Zielonych i takim głosem dosyć zrezygnowanym powiedział do mnie: niech pan tam idzie, bo dowiedział się, że w delegacji jest Polak i z nikim innym nie chce rozmawiać, tylko z Polakiem. Chcę powiedzieć o tym, że to są kraje, gdzie naprawdę Polacy są niezwykle cenieni za i kulturę, i swoje zdolności organizacyjne, i tak dalej, i tak dalej. Stąd jeśli ojciec porównuje nas do drożdży, to myślę, że są na to na świecie przykłady. I te kompleksy podtrzymywane przez niektórych polityków, a ja to dostrzegam akurat wśród polityków i krajowych, europejskich, Platformy Obywatelskiej, może mniej u Polskiego Stronnictwa Ludowego, sądzę, że one są podgrzewane w jakimś konkretnym celu.
Właśnie. Drożdże w sensie tego może być wzrostu, powodującego wzrost społeczeństwa i pewnych dziedzin. Natomiast wiadomo, czy te drożdże chcą się przyjąć w niemieckiej kulturze czy społeczeństwie. Może akurat oni potrzebują niemieckich swoich
drożdży. Myślę, że pan mecenas jest tutaj takim przykładem, że...
Że da się zaszczepić i to, i to, prawda?
Myślę, że tak, bo powiedzmy sobie szczerze, przed obecną falą uchodźców wiele osób mieszkających w Polsce też trafiało do Niemiec, tak zwani Aussiedlerzy, przesiedleńcy.
On się czuje jakąś taką przeszczepioną gałęzią, a nie jemiołą, prawda?
Tak.
Czy chubą.
Tak. I na przykład później, jeżeli sprawy, jak cały ten, jak ci przesiedleńcy z Polski, Aussiedlerzy, jak ten już, ten okres przesiedlenia się kończył, bo nastała demokratyczna Polska i tak dalej, to wtedy sięgano w Niemczech po tak zwanych Russlanddeutsche, to znaczy Rosjan pochodzenia niemieckiego. I to była konkretna polityka niemiecka wykorzystania pewnych grup, ale również osób pochodzenia niemieckiego, tak jak długo to było możliwe, ażeby wesprzeć demograficzne problemy pojawiające się w Niemczech. I to już nie teraz, ale od prawie kilkudziesięciu lat. I taką grupą następną mieli być uchodźcy. Przypominam sobie jeszcze wypowiedzi niemieckich polityków, przedsiębiorców z zeszłego roku, z września, października, którzy liczyli na to, że właśnie ci uchodźcy to będą te ręce do pracy w Niemczech, bo społeczeństwo niemieckie się starzeje i są wyliczenia, że za kilkanaście lat będzie brakowało rąk do pracy w Niemczech, 3 miliony lub więcej. Ale kilkanaście dni temu bawarska minister powiedziała, że na 10 uchodźców 9 nie nadaje się do pracy w Niemczech. I to pokazuje cały problem uchodźców i spraw, z którymi teraz mamy do czynienia w Niemczech, bo są to sprawy bardzo poważne. Z jednej strony pani kanclerz, której się zarzuca nawet łamanie niemieckiej konstytucji, gdyż ażeby wysłać żołnierzy Bundeswehry za granicę, jest potrzebne postanowienie parlamentu niemieckiego, Bundestagu, to tutaj w tym przypadku pani kanclerz powiedziała: przychodźcie wszyscy, którzy z Syrii pochodzicie, macie problemy, i przyjęła ich, nawet nie pytając, parlament niemiecki o zgodę i to pokazuje też takie ambiwalentne podejście do prawa, bo z jednej strony mamy regulacje niemieckie, mamy regulacje unijne, na które się powołują inne państwa, a Niemcy idą jak tak zwany buldożer wtedy, kiedy jest im to potrzebne, mówią, co nas interesują regulacje prawne. I ta dyskusja, myślę, będzie na nas czekała. Tak. Już teraz rusza w Niemczech, a nie tylko w Niemczech, ale i w Europie.
Tak, żeby może tytułem się już nie wyzłośliwiać, chociaż tematy są poważne, my nie mówimy sobie tak tylko, bo trzeba mówić, bo chcemy dobrej współpracy z Niemcami, mamy już doświadczenie historyczne, Niemcy są, myślę, obciążeni bardzo mocno doświadczeniem tego, co się stało w tamtym wieku, przecież dwa konflikty zbrojne wywołane jest przez ten naród, jakby nie patrzeć, oczywiście owinięty tutaj dyktaturą narodowego socjalizmu, no i wiadomo, że Hitler, człowiek, który, każdy wie, o co chodzi, i danina jakaś była zapłacona, ale pytanie, ile zapłaciły inne narody Europy i świata. Natomiast ja tutaj jeszcze wrócę do tego jednego, czy lekcja historii została odrobiona przez ten naród, czy przez rządzących, i żeby się nie wyzłośliwać, jak już mówiłem, pytanie, jak teraz, no, prawo się włączyć jednak do tych pokojowych przemian, bo myślę, że już nikomu do głowy nie przyjdzie na drodze militarnej szukać zmiany jakiejś, nie wiem, ustrojowej, gospodarczej, tylko każdy będzie po prostu tylko dmuchał, żeby nie zostało jakiegoś, no, zachwiany ten pokój i pewne te relacje, nie powiem przyjaźni, bo po co udawać, ale jakiejś takiej normalnej współpracy i takie traktowanie się po partnersku.
Partnersku, o właśnie, to jest to, co ojciec wspomniał, bo w polityce nie ma przyjaciół, ale są partnerzy, tak? I raz jest ten jest partnerem, drugi raz tamten. I jeżeli do tego podejdziemy na serio, to naprawdę możemy wiele sobie wzajemnie pomóc. Ale też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że pewna nauka została przez Niemcy podjęta. Niemcy nauczyły się demokracji, czasami zbyt daleko wybiegają i próbują innych uczyć demokracji, ale jest też pewne zagrożenie, że ci młodsi Niemcy, ci, którzy już nie pamiętają drugiej wojny światowej, nie ma tego bezpośredniego przekazu, że ci w pewnym momencie mogą zbytnio gloryfikować. I tutaj przechodzę do następnego tematu, który jest bardzo ważny w naszych wzajemnych stosunkach, to jest polityka historyczna, bo bardzo często się pojawiały również w niemieckich mediach takie sformułowania jak polskie obozy. A to oznacza, że pewna grupa, pewni...
Próbować naszą, taką, wie pan, nie wiem, wytrzymałość, prawda? Wytrzymałość i na ile zareagujemy na to. Przepraszam słowo.
Tutaj pewna grupa elit niemieckich, która odnosi się tutaj, która zezwala na to, że padają takie sformułowania jak polskie obozy, doprowadza do tego, że na Polskę coraz to częściej spoziera się jak i na Polaków, jak na naród, który jest współwinny wybuchu II wojny światowej. I obyśmy teraz również przy okazji tej rocznicy, 25. rocznicy podpisania traktatu, zwrócili na to konkretnie uwagę, bo to są sprawy bardzo aktualne. Dzisiaj byłem tutaj w Toruniu i widziałem budowę świątyni, nowej świątyni tutaj ojców nowego kościoła w Toruniu, i tam wiem, że mają zostać upamiętnieni ci Polacy, którzy zginęli ratując Żydów. W Niemczech mało kto na ten temat coś wie, że w Polsce groziła śmierć za to, że się ratowało Żydów. I uważam, że to, co ojcowie tutaj robią, upamiętnienie tych pomordowanych Polaków, jest bardzo ważnym aspektem. A to dlatego, że te nazwiska, które się pojawią tutaj u ojców w kościele, te nazwiska powinny zostać też umieszczone w Berlinie. A żeby Niemcy i turyści zagraniczni, których jest bardzo dużo w Berlinie, mogli spojrzeć też na to, na heroizm Polaków ratujących Żydów.
Żeby jeszcze ktoś wytłumaczył, kto tych Żydów zabił, prawda?
Ale właśnie z planety. Zgadzam się. Nie naziści, tylko trzeba powiedzieć, że Niemcy. Nie bójmy się tego sformułować.
A jest wypierane z tamtej świadomości na przykład słowo SS-man czy tak, Gestapo.
Zgadzam się, tylko wojsko walczące, prawda? Zgadzam się z ojcem, ale w Berlinie mamy bardzo dobre miejsce. To jest miejsce byłej ambasady niemieckiej w NRD, polskiej ambasady, położonej na Unter den Linden, pod Lipami, przy ulicy Pod Lipami, która, to miejsce jest gdzieś, myślę, 200-250 metrów bezpośrednio od bramy brandenburskiej oddalone. Po przekątnej jest hotel Adlon, bardzo znany w Berlinie. Naprzeciwko jest ambasada rosyjska i tą ulicą uczęszcza bardzo dużo turystów. I gdyby w tym miejscu stworzyć taki dom pamięci, dom historii, bo ambasada polska daje sobie radę tam w Grunewaldzie, ja myślę, że tam warto ich zostawić, dyplomatów, ażeby nie przeszkadzali tutaj w kształtowaniu historii i polityki historycznej, polskiej polityki historycznej, bo tutaj...
Ale kto to postawi, panie mecenasie?
Kto?
Kto to postawi?
Rzeczpospolita Polska.
Na terenie...
Bo to jest teren eksterytorialny, to jest własność Polska, tak? Ojcze, to jest wszystko do zrobienia. Teraz tylko trzeba usiąść i ewentualnie dogadać się z polskimi przedsiębiorcami, żeby kapitałowo to wsparli, ale również państwo polskie powinno w to wnieść odpowiedni udział i z tego stworzyć, bym powiedział, nie tylko takie historyczne miejsce, ale również na przykład jakiś taki mały hotelik dla młodzieży, gdzie można by się, gdzie turyści młodzi mogliby się zatrzymywać, pokazać im to historię.
No tak, ale to już, panie mecenasie, zostawmy plany i marzenia mecenasa Hambury, bym
ale,
powiedział.
Ojcze, to nie są marzenia.
Ale teraz, możliwe do zrealizowania.
Teraz to możemy zrealizować. Jeżeli teraz tego nie zrealizujemy, to nigdy. Bo to miejsce jest już od kilkunastu lat puste. Tam się nic nie dzieje.
Natomiast ja bym zaproponował też, panie profesorze, dobre filmy historyczne, dobrej jakości, oparte na przykład kilka odcinków historycznych o Rotmistrzu Pileckim, prawda? Pokazanie na przykład o naszych wspaniałych żołnierzach, tych cichociemnych, nie tylko muszkieterach. Pokazać w ogóle no, coś takiego w języku niemieckim, angielskim, polskim, prawdziwą historię, żebyśmy nie mieli takich gniotów jak nazi, prawda, nasi ojcowie, nasze matki i tak dalej. Więc w tym kontekście bym, tutaj też było pole, jakieś zrobić nie tyle koncerty, ale konferencje, broszury, no, ogólnie rzecz biorąc taka informacja. Tylko tam trafiająco, bo my już siebie naprawdę nie musimy przekonywać, kto rozpoczął II wojnę światową, kto jakie poniósł.
I dlatego w samym sercu Berlina trzeba coś polskiego umieścić i myślę, że to miejsce po tej byłej ambasadzie się bardzo dobrze nadaje. I tam umieścić właśnie te nazwiska tych Polaków pomordowanych, te, które ojcowie tutaj mają, w tym miejscu, w sercu Berlina.
Po przemianach 1989-90 roku władze Polski tak naprawdę, używając kolokwialnego słowa, odpuściły sobie politykę historyczną, o której mówił pan mecenas Hambura, ale ze strony niemieckiej. Niemcy tę politykę konsekwentnie prowadzą i nie miały żadnego pomysłu na nią, ani ochoty, bądź też woli, oddając pole innym. Ja tylko przypomnę, że 10 z górą lat temu, czyli w 2005 roku, Polska była wtedy rok po wejściu do Unii Europejskiej i my przyjmowaliśmy rezolucję w Parlamencie Europejskim w 2005 roku na okrągłą rocznicę zakończenia II wojny światowej. Rezolucję. Czyli w 1945 roku. I wówczas chcieliśmy, skoro wojna światowa się kończyła, to chcieliśmy zaznaczyć, kiedy wybuchła, że we wrześniu 1939 roku. Otóż proszę sobie wyobrazić, że absolutnie nie było na to zgody, gdyż większość europosłów z różnych krajów członkowskich twierdziła, że to, iż wojna druga światowa wybuchła 1 września 1939 roku, to jest tylko subiektywny pogląd Polaków. A tak naprawdę to może 41 rok, może czy to atak Związku Niemiec na Związek Sowiecki, czy włączenie się Stanów Zjednoczonych do wojny i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nawet Polska nie potrafiła się przebić do świadomości społeczeństw zachodnich, że stała się pierwszą ofiarą II wojny światowej. I przeskakując dalej, ja pamiętam, jak rozmawiałem z kolegą w Niemczech, który jest wydawcą, zajmuje się sprawami polskimi, jest po doktoracie i po tym, jak pan Gross wydał swoją książkę na temat Jedwabnego, to on kiedyś przy herbacie mówi mi już tak prywatnie, ale no to jednak mamy coś wspólnego, że to my Niemcy i wy Polacy Żydów mordowaliście. To ja mówię, chyba rozum postradałeś, tak? Ale jak to wpływa na świadomość?
To była herbata, panie komisarzu.
Proszę?
Bo to nie była herbata, nie, że tak...
Herbata, proszę ojca.
Tego typu bzdury, no ale tak to jest.
Nie, idzie mi po prostu o to, że nawet ludzie naprawdę wykształceni, których cenię, z którym znajdowałem wspólny język, jednak po przeczytaniu paru pozycji dochodzą do wniosku, że to jednak jest... to. I że ten przekaz dużo daje. Ja bardzo często cytuję takie opowiadanie Antonego de Mello, również jak tu zarzucano pewne rzeczy ojcu dyrektorowi nieprawdziwe. Otóż była taka sytuacja, że opisuje de Mello, że w jednej wiosce był uczony, który pisał traktat naukowy i dzieci przeszkadzały mu przed oknem i jego myśli jakoś wzburzały. Więc wymyślił taką historyjkę, powiedział, biegnijcie tam nad rzekę, tam jest taki wielki smok, ma 7 głów i każda zionie ogniem. I dzieci pobiegły, on miał spokój i dalej pisał swój traktat. Ale jak pisze autor, po godzinie patrzy, a cała wieś wali nad rzekę. Więc się wychylił i pyta, co się stało? On mówił, podobno nad rzeką jest taki smok, co ma 7 głów i każda zionie ogniem. Ale jak autor kończy opowieść? Otóż za chwilę w gronie biegnących znalazł się i ów uczony. Biegnąc tam myślał, wprawdzie to wszystko ja wymyśliłem, ale nigdy nic nie wiadomo. I to nam pokazuje, że można wymyślić przeróżne historie, ale podawane w odpowiedni sposób i z odpowiednim natężeniem trafiają niestety na grunt i są przyswajane. Stąd też, powtarzam raz jeszcze, Polska odpuściła sobie politykę historyczną i mam naprawdę dużą nadzieję, że obecny rząd rozpocznie ofensywę na forum międzynarodowym. Przypomnę również, że w Parlamencie Europejskim politycy, zwłaszcza niemieccy, podeszli już do tej sprawy kompleksowo 9 lat temu, kiedy z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego niemieckiego HTK Hansa Gerta Petteringa powstał Dom Historii Europejskiej, na który to dom wszyscy się składamy, bo to fundusze są odbierane w większości komisji parlamentarnych z naszych składek członkowskich i jest, trwa bój, oczywiście jest Rada Naukowa Programowa, tam bardzo doniosłą rolę moim zdaniem pełnił i pełni pan profesor Wojciech Roszkowski, który wskazał na nieprawidłowości, na wykrzywienia historyczne, ale nie ma tej planowej polityki, o której tutaj mówimy. Dlatego też no, należy, jak mówią nasi politycy wybrani po ostatnich wyborach, inaczej rozłożyć akcenty. I jeszcze na moment wrócę tylko do tej naszej mniejszości polskiej w Niemczech. Ta kwestia nie była poruszana, moim zdaniem również dlatego, że władze polskie po 90 roku chciały przystąpić do Unii Europejskiej. Ja pamiętam, gdy organizowałem sesję wspomnianą Polityka Integracyjna Niemcy-Polska w 1995 roku, a więc już 20 lat temu, to wówczas sądzono, że Helmut Kohl doprowadzi do szybkiego wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej. Czekać trzeba było jeszcze 9 lat. Ale śledziłem na bieżąco postępy i negocjacje Polski w tym procesie akcesyjnym. Otóż warunek był jeden. Każdy kraj, który aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej, musi mieć unormowane stosunki z sąsiadami. Czyli nie przyjmowano kraju do Unii Europejskiej, który miał jakieś zadrażnienia ze swoim sąsiadem. Stąd też oczywiście nie można było pokazać, że u nas są pewne animozje, tak? Czyli mimo tej asymetrii, czyli nieuznawania mniejszości polskiej w Niemczech, tej sprawy nie podnoszono, nie było zadrażnień. Mówiono, że mamy najlepsze stosunki z Niemcami od iluś tam set lat, bo złe nie były, ale też warunki dla Niemiec nie były złe. Natomiast z polskiego punktu widzenia została zachwiana proporcja i myślę, że nastał dobry czas, aby to nadrobić i używając języka niektórych już niezbyt do końca poważnych filozofów, ale nadrobić ten niedoskok cywilizacyjny.
I tutaj myślę, że mogę ten wątek, wychodząc od tego wątku domu historii europejskiej, pociągnąć dalej, bo pan Pöttering w zeszłym roku zaprosił prezydenta jeszcze wtedy kończącego swój urząd do Niemiec, do Fundacji Adenauera, prezydenta Komorowskiego, który wygłosił swój wykład z okazji rocznicy zamachu w Niemczech Stauffenberga, tak? I wykorzystano to wręcz w sposób rewelacyjny. Ja byłem na tym spotkaniu Fundacji Adenauera i tam po prostu Pöttering, wprowadzając do wykładu prezydenta Komorowskiego, pokazał niejako daty. Zaczął od Stauffenberga, lipiec, później wskazał na powstanie warszawskie i nieznający historii Niemiec mógł dojść do konkluzji, że najpierw Niemcy się postawiły, a potem wybuchło powstanie warszawskie, tak? I to był moim zdaniem majstersztyk niemieckiej polityki historycznej. I to pokazuje, w jaki sposób Niemcy kształtują swoją politykę historyczną. I dlatego uważam, że w samym sercu Berlina, przy bramie brandenburskiej, musi powstać coś polskiego. Sfinansowane przez Polaków, przez polskich podatników, przez polskich obywateli, bądź to z Polski, bądź to przez Polonię, bo to wtedy pokaże siłę polskiej narracji. A ona musi być teraz po prostu wprowadzona i w ten sposób wzmocniona.
A może w ramach takiego wspólnego tłumaczenia też, może i Niemcy się jakoś w tym kierunku też, nie wiem, poskładają, też byłoby piękne, prawda, w ramach zadośćuczynienia po latach.
Na ten temat można rozmawiać.
Może Instytut Polski w Darmstadt by się włączył.
Tylko tutaj bym raczej nie wspierał ich publikacji, ich fachowców, bo napisali, jeden z nich napisał taką historię Polaków w Niemczech, wie unsichtbar, my niewidoczni, bo myślę, że to jest przygotowywanie niestety tej dalsze podtrzymywanie tej aktualnej narracji niemieckiej, narracji historycznej. Jeżeli to tak daleko pójdzie, no to niestety się raczej Niemcy nie przysłużą, tylko mogą tutaj próbować raczej to torpedować. Także tu bym nie liczył na... Inaczej, niechętnie bym skorzystał z niemieckiej pomocy.
W ogóle, tak?
Nie, ja mówię finansowa być może, tak, ale niekoniecznie naukowa.
Naukowa oczywiście w tym wypadku. Dziękuję bardzo, bo już nam czas biegnie szybko. Mamy czas dla naszych słuchaczy, których zapraszamy na naszą antenę. Numery dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, dla zagranicy 56 655 23 33, 56 655 23 66. Zapraszamy, rozmawiamy po przerwie muzycznej z naszymi gośćmi. Dzisiaj temat na temat właśnie relacji polsko-niemieckich. Pytamy, mówimy o wczoraj, mówimy o dziś, patrzymy też na jutro. Nasz gość, profesor Mirosław Piotrowski, pan mecenas Stefan Hambura.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży jej nikt w całość, że nie wytrze z braży kław, polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów. Jeszcze zabrzmi złoty róg, bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno zcichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz, szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie. Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew i wysoko nieść sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg.
I rozmawiamy po piosence, póki Polska żyje w nas, nie tylko, bo rozmawiamy na tematy ważne, związane z sytuacją, stosunkami polsko-niemieckimi. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Bardzo mi się, szczęść Boże, w ogóle to pozdrawiam ojca i Boże. Pana mecenasa i pana profesora.
Cieszymy się. Kto mówi i skąd?
Piotr, dzwoni z Bremen.
Panie Piotrze, bardzo proszę.
Mi się bardzo podoba ta inicjatywa pana Hambury, który powiedział o tym Berlinie. To byłoby naprawdę coś fantastycznego. Jestem całym sercem za, aby coś takiego powstało właśnie w Berlinie. No to chyba wszystko, no, co chciałem powiedzieć.
A tylko słowo poparcia, no też ważne w tym momencie. No zobaczmy, nie no, wiem, panie, pan mecenas...
No trzeba działać, no, proszę ojca. Mhm. No, to wszystko. No,
pierw zobaczymy tutaj, jak Pan Bóg pomoże i porównamy to, jak to będzie, gdzie to, jak to się będzie graficznie, prawda, mieściło. Dobrze,
właśnie
dziękuję panu.
Właśnie o to chodzi, właśnie co pan mecenas powiedział, że to właśnie w centrum Berlina powinno takie coś powstać. Ja popieram to całkowicie. Jestem za. Tak,
dziękuję bardzo, też jestem za. I mówię tylko sobie, nie wyobrażam takiego przedsięwzięcia, czy gdzieś było podobnie zrobione do tej pory. Panie profesorze, na skali, na taką skalę, gdzieś jakieś takie, na przykład, nie wiem, we Francji gdzieś jest, no są cmentarze, nie? Ofiar.
Ale... No ale na przykład pomnik Holokaustu jest w samym sercu Berlina też, tak?
A jest.
Tak. Jest. Także tu i innych grup i tylko jeszcze Niemcy się bronią przed Polakami i dlatego uważam, że nie ma co tego finansować ze środków niemieckich, tylko trzeba zebrać środki polskie i zainwestować w to, bo to jest jak najlepsze miejsce, tak? Jeżeli teraz tego nie wykorzystamy, to ta szansa się nie pojawia. Mamy 25, za chwilę chcemy obchodzić 25 rocznicę podpisania traktatu i to można włożyć do naszych wzajemnych projektów, które te projekty powinny zaraz ruszyć, tak? Bo na przykład w Niemczech ludzie wiedzą, że na przykład były takie wsie spacyfikowane przez Niemców jak Oradour we Francji czy Lidice, tak? Ale nikt nie wie, że takich Oradour i Lidice w Polsce było ponad 800. Prawie nikt tego w Niemczech nie wie, tak? I to znowu jest następny punkt, który można tam umieścić. Przecież to, jak Polska wyglądała po II wojnie światowej, też prawie nikt nie wie, że przeszła z jednego totalitaryzmu, spod ręki jednego wroga do drugiego, tak?
Czy było miasto tak zniszczone jak Warszawa?
No właśnie.
Płakano nad Dreznem, pamiętam, kiedy może tak. Ile Drezna to zabytków. Berlin też był troszkę uszkodzony, może nie troszkę, źle mówię, ale no Warszawa, prawda, miasto zrównane z ziemią poprzez decyzję, że musi być, nie istnieć. Telefony następne, rozmawiamy, bardzo proszę. Słuchamy Radio Maryja, bardzo proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Witam Ojca, witam szanownych panów. Jan Żółodzi, chciałem jedną rzecz powiedzieć. Wydaje mi się, że musimy historycznie wrócić, jakie były kiedyś relacje Związku Radzieckiego z Polską. One były takie, jakie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z narodem po prostu. Czyli naród był przez partię prześladowany i takie same były stosunki z Rosją. Dzisiaj ja widzę pewne niebezpieczeństwo i ja według swojego klucza odczytuję relacje niemiecko-polskie. Nie mówię polsko-niemieckie, tylko niemiecko-polskie. Jaki jest stosunek Platformy Obywatelskiej do sił niepodległościowych w Polsce? I ja to odczytuję, że być może podobny stosunek jest Niemców do Polski, bo dla mnie partia, która rządziła przez ostatnie 8 lat, była partią proniemiecką, a polski interes dla niej się nie liczył. I zawsze pod tym kątem patrzę na relacje, powiedzmy, niemiecko-polskie. I w przyszłości też, jeżeli, powiedzmy, taka partia nowoczesna będzie największą opozycją, to też będę patrzył pod tym kątem, jaki jest stosunek tej partii do spraw polskich i do naszej, powiedzmy, tego, co jest najważniejsze, tożsamości, niepodległości i tak dalej. I bo te relacje dzisiaj w Polsce między partiami są bardzo złe. Ja nie wiem, czy w Niemczech jest taka partia, która by była partią propolską. Chyba, nie wiem, oni tam pilnują wszyscy swoich interesów. I dlatego wydaje mi się, że jak kiedyś powiedział ten Becki, nie sądź nikogo pominie, bo się w sądzeniu poszkapisz. Czyli my musimy to realnie patrzeć na to i tak jak ojciec Janusz patrzy na to. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Januszu, pozdrawiam serdecznie. Ja tam nie wiem, czy realnie, ale jakoś tak fakty przymierzamy, prawda? I ważna jest zasada, panie mecenasie, też wzajemności. Znaczy nie tak, że Hammurabiego kodeks, że Kuba Bogu, tak, oko za oko, ząb za ząb, prawda? Ale no, pewne gesty, tak samo i pewnego, nie wiem, przyjaźni, uczciwości. Obopólność jest bardzo ważna w dyplomacji, że wychodzimy sobie naprzeciw, szukając dróg wyjścia, ale z honorem i z szacunkiem do danej osoby czy danego państwa. I także dialog równorzędny, tylko że niektórzy na kolanach, prawda, a niektórzy stoją, no i dialogujemy. Ale mi się wydaje, że teraz wszystko idzie ku naprawie i bardzo tutaj, myślę, że było dobre spotkanie ostatnio pana ministra Waszczykowskiego z panem ministrem Steinmeierem, właśnie. Pan profesor już ubrał okulary, czyli przygotowuje się do riposty, do odpowiedzi.
Założenie okularów nie świadczy o tym, że riposta będzie cięta.
Znaczy odpowiedź.
Tak. Chciałem podziękować panu Janowi z Łodzi za to, że zadzwonił i za jego słowa. Pan porównał tutaj Związek Radziecki do Polski i Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą do narodu, twierdząc, że były tak samo traktowane. I tutaj ja chcę przypomnieć, że kiedy władze poprzednie, Platformy Obywatelskiej, PSL-u, tak można powiedzieć, poniewierały społeczeństwem w kontekście nieprzyznawania miejsca na multipleksie telewizji Trwam. Odbyło się wiele marszów i manifestacji. Ja w kilku również uczestniczyłem i przemawiałem, na przykład w Lublinie. I tam na placu, gdzie było mnóstwo osób, kiedy Platforma była bardzo butna, to użyłem takiego porównania, nieco zbliżonego właśnie do pana Jana z Łodzi, który do nas dzwonił, że o ile Polska Zjednoczona Partia Robotników tak traktowała ludzi w PRL, czyli robotników, i została przez tych robotników de facto zmieciona. Tak samo Platforma Obywatelska, która mieni się obywatelską, a postępuje w sposób lekceważący względem społeczeństwa, i tutaj trzeba wskazać nie tylko na lekceważenie katolików w kontekście telewizji Trwam, ale także prowadzenia takiej dosyć polityki dziwnej względem Niemiec, nawet rzekłbym podejrzany, tak jak pan Jan. Mówiłem, że jeśli tak będzie się zachowywać, to po prostu obywatele zdmuchną ją i odstawią od władzy. I to właśnie się stało. I jesteśmy w tym momencie, bo pada tutaj nazwa Nowoczesnej czy innych kodów czy manifestacji. Jesteśmy w momencie takim, kiedy to właśnie przegrana formacja Platformy Obywatelskiej nie może pogodzić się ze stanem faktycznym, kiedy próbuje wykorzystać jeszcze swoje kontakty na poziomie międzynarodowym, głównie na szczeblu Unii Europejskiej, czy to w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, czy Radzie Europejskiej, bo w Radzie jest pan szefem, pan Donald Tusk, w tej chwili w Komisji jest pani Elżbieta Bieńkowska, która popiera decyzję komisji o wszczęciu tych dziwnych procedur. Można by ją sparafrazować i powiedzieć: sorry, taki mamy klimat, jak to ona kiedyś mówiła. Bądź w Parlamencie Europejskim ma swoich europosłów z Platformy, z PSL-u, ale to nic nie da. Po prostu obywatele podziękowali Platformie Obywatelskiej i otworzyła się przestrzeń do poważnego traktowania społeczeństwa, podmiotowego traktowania narodu i występowania w ich imieniu. I ja tak rozumiem również dzisiejszą debatę i to, o czym tutaj mówimy, i też inicjatywy pana mecenasa Stefana Hambury, i w segmencie znajdują się sprawy niezałatwione, czyli mniejszości polskiej w Niemczech, bądź wybudowania tego pomnika symbolu w centrum Berlina, bądź też innych inicjatyw, które my podpowiadamy, pan mecenas podpowiada również rządowi polskiemu, aby wprowadzić do agendy rozmów z Niemcami i wreszcie, no, nazwijmy to po imieniu, wyprostować się w polityce zagranicznej.
Nie na kolanach w każdym razie, prawda, ją realizować, ale normalnie jak inni, przy stole, w fotelu,
przy herbacie,
czy przy wodzie. Mamy telefon kolejny, rozmawiamy, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże. Andrzej Singula, kłaniam się z Sieradza. Czy ja mógłbym włączyć się do rozmów?
Panie Andrzeju, bardzo prosimy, tylko przyciszamy radio, tak? Na ten moment, tak jest.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Szczęść Boże, Andrzej Singula z Sieradzkiego, ziemi sieradzkiej, kłaniam się, uczestnik Zielonego Miasteczka. Ja przysłuchuję się tutaj z tym rozmową i bardzo serdecznie pozdrawiam ojca, pana profesora. pana mecenasa. I wcześniej w telewizji, słuchając właśnie, zapisałem sobie takie piękne stwierdzenie pana profesora, który stwierdził, że skończyła się era poklepywania po plecach. I tak, no i dzięki Bogu, wielkie szczęście. I my jesteśmy tu jako rolnicy, jako uczestnicy Zielonego Miasteczka, jako inicjatorzy. Mogę powiedzieć, że to odczuliśmy bezpośrednio, otóż stojąc przed Urzędem Rady Ministrów, w tym momencie, kiedy pani Merkel była z wizytą w Polsce, celowo włączyliśmy muzykę Nie rzucim ziemi, skąd nasz lud, żeby to się przebiło jakoś dalej, prawda, żeby to się dotyczyło, prawda, tej strony zachodniej, która jest zagrożeniem dla naszej ziemi. I proszę sobie wyobrazić, że nas oskarżono o to, że puszczamy jakieś tam melodie. Następny, nie pamiętam już, to było w bardzo krótkim okresie czasu, kiedy zmarł pan Bartoszewski, prawda? Również, bo często włączaliśmy tą muzykę. I nas oskarżono o to, jak ci rolnicy, jak mają czelność włączać muzykę, prawda? Jakieś tam melodie, która hymn polski Nie rzucim ziemi, skąd nasz róg, jest jakąś tam melodią, prawda? Więc zdecydowaliśmy się, żeby pójść tym śladem i pójść, bo wówczas była wystawiona księga właśnie przed Urzędzie Rady Ministrów, to jest śmierci pana Bartoszewskiego, by zacytować jego słowa, które powiedział bardzo źle o rolnikach. Ale to tak chciałbym, to tak na wstępie. Szanowni państwo, pięknie się składa, że takie rozmowy są i że tu mówimy o tym. Musimy odnieść się koniecznie do polityki historycznej, koniecznie do naszej historii, ponieważ jeśli pozwolicie, posłużę się takim wspomnieniem kardynała Karola Wojtyły, jeszcze wówczas, który rozmawiając z niemieckim kolegą księdzem, i tak rozmawiali właśnie o sytuacji złej w Polsce, tam z okresu komunizmu i tak dalej. No i w pewnym momencie ten ksiądz mówi do kardynała, no i dobrze, że na was to trafiło, bo myśmy to nie wytrzymali. Jakie to piękne, prawda? Inne narody by tego nie wytrzymały, my Polacy wytrzymaliśmy to. Wytrzymaliśmy i wytrzymujemy. I chciałbym stwierdzić z pełną stanowczością, że mamy olbrzymi wkład w kształtowaniu obecnej sytuacji w Polsce i w Europie, w stosunkach niemieckich, poprzez to, że w jakiś sposób mamy zaszczyt i jesteśmy szczęśliwi jako rolnicy, jako uczestnicy Zielonego Miasteczka, tym, że nasza determinacja połączona z modlitwą za stawiennictwem świętych naszych patronów, bym powiedział, świętych pana świętego Andrzeja Boboli, Jana Pawła II, zwieńczyła się zwycięstwem prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy, który, nawiasem mówiąc, dwukrotnie nas zaszczycił swoją obecnością jako kandydat na prezydenta, jako prezydent, za co serdecznie dziękuję i panu prezydentowi, i panu profesorowi Krzyszko wraz z małżonką, którzy nas tu pięknie wspierali. Jakie to piękne jest, słuchając w ogóle pani premier Szydło, która występowała w Parlamencie Europejskim. Po prostu jak my wzrastamy, jak my możemy czuć się dumni, że jednak jesteśmy Polakami i możemy pięknie się tym szczycić. Ja również byłem w 80 roku w Niemczech, prawda, i tak dalej. No po prostu różne stosunki Niemców były do nas i tak dalej. Ale myślę, że w tej chwili powinniśmy zrobić wszystko, bo mamy okazję niepowtarzalną. Jak pan mecenas Hambura stwierdził, musi powstać w Niemczech, w Berlinie jakiś pomnik. Ja bym powiedział jeszcze dalej, w kontekście tej właśnie naszego bohatera Pileckiego, właśnie, który właśnie przekazał światu, że taka sytuacja miała miejsce w Auschwitz. Otóż często odbywamy
w okresie letnim od kilkunastu lat modlitwy na żwirowisku przed Krzyżem Papieskim. Inicjatywą świętej pamięci Kamila Kazimierza Świtonia było, aby w tym miejscu właśnie utworzyć takie muzeum czy mauzoleum martyrologii Polaków, wszystkich Słowian, no i przede wszystkim no, wszystkich, w szczególności właśnie może nie wyłączając społeczności żydowskiej, dlatego że...
Tak, ale panie Andrzeju, bo my tutaj mamy pytania, pewną debatę, natomiast opis sytuacji sobie zostawiamy, panowie nam odpowiadają opisowo, natomiast my problem zarysowujemy, a teraz będziemy znowu wracać i tu będziemy znów tworzyć kolejny taką gałąź problemu, a tutaj chodzi bardziej o to, żeby tutaj się skupić na tej relacji polsko-niemieckiej, współczesny kontekst. Wczoraj omówione było dosyć dokładnie, dziś jest też przedstawiane, dziś w kontekście, że to jest początek jutra. Dziękujemy panu.
Również chcę panu bardzo podziękować Andrzejowi z województwa sieradzkiego za ten ważny głos i miłe słowa pod naszym adresem. Pan tutaj wzmacnia ten przekaz dotyczący postulatu prowadzenia, czy też sformułowania polityki historycznej, polskiej narracji, nie tylko w Unii Europejskiej, ale kierowanej narracji do innych krajów na świecie. Wspomniał pan też, że bardzo umocniła go przemowa pani polskiej premier Beaty Szydło w Parlamencie Europejskim, ale chcę zwrócić uwagę na fakt, że pan z pewnością oglądał i widział to przemówienie, gdyż transmitowała to telewizja Trwam, a także telewizja publiczna, już druga. Do tej pory nie było takiej maniery, żeby telewizja pokazywała debatę na żywo i przez to nie tylko pan Andrzej, który do nas telefonował, ale wiele innych osób w całym kraju mogło wyrobić sobie pogląd na to, w jaki sposób przemawiają polscy politycy prawicy na arenie międzynarodowej i jak reagują także w sposób nerwowy i moim zdaniem nieuzasadniony, nieodpowiedzialnie politycy z innych krajów członkowskich i przede wszystkim przekaz, i za to też jesteśmy bardzo wdzięczni telewizji Trwam, że to transmitowała i prawda, bo było to połączenie bezpośrednie, jak powiadam, bez ingerencji i każdy mógł wyrobić sobie zdanie, a w opinii społeczeństwa polskiego, ale także powiem polityków Unii Europejskiej i innych osób z różnych krajów członkowskich, którzy przyglądali się debacie, właśnie pani premier Beata Szydło wyszła z tej debaty zwycięsko i to, co miało pogrążyć rzekomo polski rząd bądź Polskę na arenie międzynarodowej w wyobrażeniach opozycji, która nie może pogodzić się z porażką, przyczyniło się tylko do jej wzrostu. To, co ojciec Janusz nazwał w innym kontekście tymi drożdżami czy pączkowaniem.
No właśnie, czy dla nas to jest pozytywne, ale dla kogoś może powiedzieć, że te pączki, to pączkowanie rozrywa, coś nam niszczy, no bo, ale być może czemu nie? Niech to, powiedzmy, służy wspólnemu dobru, bo przecież to pewne sprawy, jak na przykład rozbiór społeczeństwa, rodzinność, prawda? Budowa gospodarki. Przecież gospodarka jest budowana, kapitał nie wybiera, czy go buduje Polak, czy Niemiec, czy Francuz, tylko on wzrasta. Natomiast potem podział tego między poszczególne narody, tu jest problem. Jakimś dobrym się podzielić, nie? Bo samo tworzenie, no, ale to już wiemy, były przeróżne próby. Wiemy już, że kapitał ma swoją ojczyznę, prawda? Wiemy, że ważne jest też, kto pewne sprawy wprowadza i tak dalej w życie. Odbieramy kolejny telefon, tak? Czy jeszcze pan mecenas? Nie. Tutaj pan profesor wyczerpał, że tak powiem, odpowiedź dla naszego słuchacza, którego pozdrawiamy. Dziękujemy panu Andrzejowi za jego telefon i rzeczywiście, jeszcze wracając tego od siebie, przepraszam, ta kampania pokazała też, jak bardzo ważne jest nielekceważenie człowieka prostego, zwykłego człowieka, normalnego Polaka, prawda, odwiedziny tych miejscowości, tych powiatów i to takie szczere, nie tak, że dla gry, że słuchaj, znajdzie tam kilka takich tego, tam pojedziemy zdjęcie, tylko chcę pewien, prawda, przekrój Polski tej nocy jeszcze zobaczyć. Bo ja mówię po tych wyborach, nawet kiedy wygrał prezydent, albo noc przed wyborami, nie, że tam od Pomorza do góry i od wschodu do zachodu odwiedzał.
ta postawa na szczęście jest trwała i to mogliśmy dostrzec również w Parlamencie Europejskim, bo gdy przemawiała pani premier Beata Szydło i odpowiadali europosłowie, to na galerii było wiele osób z naszego kraju, które to osoby przyjechały autokarami, aby przysłuchiwać się debacie, no i czasami w sposób żywiołowy też reagowały, czy klaskały, czy coś dopowiedziały i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz dyscyplinował je, wysłał specjalną panią, która miała uciszać, groził wyrzuceniem z sali, na co trafnie ripostowała premier polskiego rządu, mówiąc, że wy chcecie nas uczyć demokracji, ale tutaj, no to było w formie oczywiście żartu, ale bardzo takiego sympatycznego, stwierdziła, że w polskim parlamencie publiczność może wyrażać w sposób ekspresyjny swoje emocje, natomiast tu w Parlamencie Europejskim nie i to wskazywało na takim, powiem, no, polu niezbyt groźnym czy poważnym, jednakże wyższość demokracji polskiej nad unijną, co miało w świadomości również przełożenie na inne tematy poruszane.
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo.
Halo.
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Niemiec się kłania.
Witamy.
Ja mam wrażenie, że ojciec nie bardzo rozumie niemiecką duszę, czy niemiecki.
Być może,
bo niemiecką mentalność.
Jest to kraj daleki memu sercu, bo nie byłem w sumie nigdy więcej niż dzień.
Więc ja żyję od 33 lat w Niemczech i usłyszałam opinię, że Polacy nie są uznawani za mniejszość, dlatego że tak się wspaniale asymilują, że po roku pobytu już nie widać, że są Polakami.
Interesant, a ja podejrzewałem. Mówię tak, mam takie podejrzenie, że być może dlatego jest trudność z tym, że tak się łatwo asymilują, ale są przypadki, które może potwierdzają regułę, ale jednak przyjmiemy, ja mam doświadczenie polskich misji katolickich, to tamta polskość jest podkreślona, pani Teresa. Co byście mi powiedzieli?
Na pewno. Być tylko może. Ja chciałam o tym mówić, że
proszę,
mam
bardzo.
Wrażenie, że bagatelizuje ojciec pomysł mecenasa Hamburga. On jest świetny, on jest po prostu wspaniały. Bo żyjąc 33 lata tutaj, ja naprawdę znam bardzo dużo Niemców, bardzo dużo Polaków. Mój mąż jest Niemcem i po prostu wiem, że to, co mówi mecenas Hamburga, to jest po prostu, to powinno być natychmiast realizowane, natychmiast, bez względu na to, skąd się wezmą środki. Niemcy nie wiedzą. Ten majstersztyk, o którym mówił w przypadku pana Peterlinga z przedstawieniem dat, że tak powiem, jest faktem. To jest tak, że po prostu cokolwiek by było, gdziekolwiek się zgłaszam z głosem, to zawsze mam oponentów, że to nie jest prawda. Ja walczę ze wszystkim tutaj, na przykład jeżeli czytam w jakichś błyszczących tygodnikach, że jest koncert, na którym będzie muzyka francuskiego kompozytora Chopina, albo że mówi się o francusce Madame Curie, to natychmiast piszę maile do tych redakcji, proszę o sprostowanie. I nie tylko chodzi o to, że nie docenia się nas, nam się nawet zabiera. I pomysł mecenasa Hamburga powinien być, moim zdaniem, to jest moje zdanie, powinien być realizowany natychmiast. Tyle chciałam może do tej
Dziękuję,
rozmowy
pani
dodać.
Zgadzam się oczywiście, tylko tyle na swoją obronę powiem, że może nie jestem, troszkę jestem Tomaszem niewiernym, ale nie, żebym był takim w sensie, no, lekceważył pana mecenasa czy jego pomysł. Tylko mówię,
nie
chciałbym dożyć tych czasów, nie?
No. Tylko chodzi mi o to, sam ojciec widzi, ja żyję 33 lata w Niemczech, ale mówię bez akcentu niemieckiego i mówię bardzo dobrze po niemiecku.
Tak.
Wszyscy myślą tutaj, że ja jestem gdzieś z Holandii, czyli mój akcent nie jest taki zły, niemiecki. Ale faktem jest, że obserwując wypowiedź w rozmowie dzisiejszej, mam wrażenie takie, że ojciec, ach, a może Niemcy pomogą. Mecenas Hamburga ma rację. Żadni Niemcy w tym przedsięwzięciu nie muszą pomagać to mamy zrobić własnymi siłami, polską ręką, polskimi pieniędzmi i nie prosić się o nikogo o pomoc zrobić sami. I to będzie znakomite.
Dobrze.
To będzie naprawdę otwierało
pan mecenas ma rację.
Ludziom oczy, nie tylko Niemcom, z całego świata. To trzeba naprawdę podtrzymać.
Bóg zapłać,
dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Panie mecenasie, no bukiet tutaj pochwał. Słuchamy pana jeszcze.
Dziękuję pani za wsparcie, bo myślę, że to wsparcie jest bardzo potrzebne i uważam, że jeżeli pani może, to niech pani coś śle maile do pani premier Szydło, do pana prezydenta Dudy, również inne osoby tutaj nas słuchające, ale też proszę Polonię na całym świecie o to, ażeby może wesprzeć też ten pomysł takiego polskiego centrum w samym sercu Berlina i może zacząć rozmawiać konkretnie, już tak jak pani tutaj wspomniała, żeby to natychmiast powstało, bo myślę, że można to sfinansować z własnych polskich środków i to wtedy będzie jeszcze bardziej konkretne przesłanie, a myślę, że Polonia na całym świecie na pewno taką inicjatywę by wsparła, również finansowo, po to, żeby jak najszybciej to powstało, a jest po prostu nieruchomość polska i jest do natychmiastowego wykorzystania.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy raz jeszcze i kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo, słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca oraz dzisiejszych gości.
Kłaniamy
pana europosła i pana mecenasa.
Pan Stanisław z Niemiec, tak?
Tak, mówi Stanisław z Niemiec. Bardzo się cieszę, niestety nie mogłem słuchać od początku tematu dzisiejszego spotkania omawianego i w telewizji Trwam, a także później włączyłem dzisiaj. Ja tutaj chciałbym dołączyć te obserwacje, które mogłem wysłuchać z wczorajszego wystąpienia pana ministra spraw zagranicznych, gdzie też ten temat się pojawia, mianowicie sprawa mniejszości polskiej w Niemczech, ale ciągle enigmatycznie zastępuje się to słowami, że to jest asymetria i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiele osób w Polsce nie jest zorientowany. Dziękuję także przy okazji tej pani, która zadzwoniła przed chwilą z Niemiec, bo jej wieloletnie obserwacje, a moje są bez mała 35-letnie także potwierdzają jej czy moje i wielu, wielu innych osób, a także pana mecenasa Hambury, że Niemcy tym argumentem grają bardzo systematycznie i ciągle. To była zresztą w rozmowach przed podpisaniem traktatu główny temat, żeby nie dopuścić do tego, aby po prostu Polacy w Niemczech odzyskali ten statut mniejszości, który mieli przed wojną i który został przez Göringa im zabrany. Jeszcze jedno. Państwo polskie przed wojną starało się o Polaków za granicą. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o sprawę Polonii, ona przez ostatnie 11 lat zamieniła się w nieprawdopodobny chaos, który był bardzo systematycznie robiony przez całą obsadę. Na szczęście, jako pierwszy główny ośrodek polityki proniemieckich, także w tych tematach, został przy wyborach prezydenckich zmieniony. Pan prezydent Duda ma inne zdanie. A także później wybory parlamentarne spowodowały to, że ta sytuacja się zmienia. Nie chciałbym, i myślę, że tutaj się zgodzi wiele osób, nie tylko Polaków mieszkających w Niemczech, ale także w Polsce, aby z powrotem próbowano różnymi metodami zapędzić to w tę klatkę polityczną, która została skonstruowana właśnie w 91 roku. Teraz pan minister właśnie mówił o promocji i Polaków, i kultury polskiej poprzez instytuty. To jest na ostatniej naradzie, która była z Radą Polonii Świata. Nie tylko na tym, o tym wspominam wczoraj także podczas swojego wystąpienia w parlamencie. Ja dzisiaj otwieram Instytut Polski w Lipsku, a cóżeż się tam to promuje? Promuje się książkę napisaną przez Petera Olivera Löwa, która nazywa się Wir Unsichtbaren, czyli My Niewidoczni, i podtytuł jest Geschichte der Polen in Deutschland, czyli Historia Polaków w Niemczech. Książka była napisana przy porozumieniu z tymi dwoma ośrodkami, czyli Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Polsce, a także byłą kancelarią prezydenta Komorowskiego, po to, ażeby po prostu wszystko, co historyczne, wymazać. Ten portal, który istnieje i który był zrobiony właśnie podczas tych czasów jako taki cukierek, został całkowicie zmarginalizowany. Tylko pisze się tak historię, jak widzą to Niemcy. To jest moje kolejne i bardzo się cieszę, że ten temat wraca także na antenę Radia Maryja, bo wcześniej był o wiele częściej. Mam jeszcze takie pytanie do pana mecenasa Hambury, mianowicie to, że uleganie argumentom niemieckim, że nie można dać statusu mniejszości narodowej Polakom w Niemczech, bo musieliby to zrobić mniejszościom innym, a przede wszystkim tureckiej, no zupełnie nie mieści się, nie pokrywa się z rzeczywistością udokumentowaną, historyczną. Więc uleganie temu argumentowi było między innymi konsekwencją tego, co się teraz stało w Europie. Dziękuję bardzo i jeszcze szczęść Boże i gościom oraz organizatorom tej audycji.
Dziękujemy, szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie pana Stanisława.
Tak, dziękuję panu Stanisławowi tutaj za jego, jak zawsze, konkretny wywód. Zna całą sytuację, nieraz rozmawialiśmy ze sobą. I tutaj zwrócę tylko uwagę, że na ten temat rozmawialiśmy już w telewizji Trwam w pierwszej części co do statusu mniejszości i tutaj się zgadzam z panem, że to są chybione argumenty. Nawet niektórzy publicyści trochę bardziej po prawej stronie też uważają, żeby tutaj nie drażnić Niemców, dlatego że ewentualnie Turcy później by mogli też, czy Portugalczycy, Hiszpanie, żądać statusu mniejszości. Ale to jest, tak jak pan Stanisław mówił, chybiona argumentacja, bo żadna z tych nacji nie miała statusu mniejszości przed II wojną światową i wcześniej, tak jak już pan profesor Piotrowski słusznie wspominał, przedstawiając całą historię. I to jest rzeczą naturalną. Obecna polityka niemiecka prowadzi do tego, że demokratyczne Niemcy no, sankcjonują postępowanie Göringa i de facto przystają na to, że status mniejszości wtedy Trzecia Rzesza odbierała, próbowała odbierać. A zwrócę uwagę na taki ciekawy fakt, że Związek Polaków w Niemczech po II wojnie światowej już w Republice Federalnej Niemiec został wpisany do rejestru stowarzyszeń z urzędu. Także mamy cały czas ciągłość Związku Polaków w Niemczech. On nigdy nie ustał, nie został ponownie założony, tylko z urzędu wpisany. Także państwo niemieckie też po prostu wiedziało, jak Trzecia Rzesza postąpiła ze Związkiem Polaków w Niemczech, z mniejszością polską, z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, bankami i tak dalej. I ta sprawa, uważam, jest do wykorzystania teraz przed 25. rocznicą podpisania polsko-niemieckiego traktatu, obchodami, gdyż trzeba powiedzieć stronie niemieckiej konkretnie i tutaj również już do przedstawicieli ambasady niemieckiej, którzy być może dzisiaj to słyszą lub w poniedziałek będą odsłuchiwać tę audycję, żeby przedstawić klarowne stanowisko, że to nie ma jedno z drugim do czynienia, gdyż potomkowie tej mniejszości polskiej przedwojennej nadal mieszkają w Niemczech i również im się należy status mniejszości. To wystarczy. To jest subiektywne, ten subiektywny element, który w tej sprawie mniejszości odgrywa bardzo ważną rolę i również Republika Federalna Niemiec podkreśla subiektywność tego odczucia. A jak już mówiłem też dzisiaj wielokrotnie, kilkanaście lat temu Sinti i Romowie uzyskali status mniejszości w Niemczech. Tutaj tylko jest potrzebne konkretne wsparcie rządu polskiego i myślę, że to teraz nastąpi.
Panie profesorze, zdanie jeszcze do pana Stanisława, czy...
Również chciałem podziękować bardzo panu Stanisławowi za to, co powiedział tutaj i wzmocnił ten przekaz. I tak jak pan mecenas Hambura przed chwilą zaznaczył, z pewnością i pracownicy ambasady niemieckiej, ale także stosowne służby polskie zechcą odsłuchać chociaż kawałek naszej audycji i ten przekaz powinien być jasny i stanowczy. Istnieją podstawy, powiem więcej, jest to prawo Polaków mieszkających w Niemczech, aby uznać ich za mniejszość i obdarować takimi przywilejami, przynajmniej w zbliżonym zakresie, jak mniejszość niemiecką w Polsce.
Panie profesorze, w takim samym.
Mówię chociaż tak, chociaż na początku, ale...
Nie, żądajmy od razu wszystkiego.
Bo... Nie widzę przeciwwskazań.
Okay.
Nie widzę przeciwwskazań, ale żeby tym punktem wyjścia było obdarowanie mniejszości niemieckiej w Polsce, było punktem wyjścia do przyznania przywilejów mniejszości polskiej w Niemczech. I uważam, że no to jest punkt wyjścia do rozmów z Niemcami i są ku temu podstawy i prawne, i historyczne, i wszystkie dokumenty za tym przemawiają. Potrzebna jest tylko, jak stwierdziliśmy razem wspólnie w programie w telewizji Trwam, dobra wola, tak? Czyli potrzebna jest dobra wola, a sądzę, że takiej dobrej woli nie zabraknie polskiemu rządowi i tego też mu życzę.
I kolejny telefon, już podsumujemy niestety nasze rozmowy, bo czas szybko płynie. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza, witam ojca Jacka, pana profesora i pana mecenasa Hamburę. I szczególnie chyba do pana właśnie mecenasa mam takie pytanie. Jestem niewidomy, straciłem wzrok w 1945 roku, w którym to bombardowaniu zginęli rodzice i brat. Oczywiście straciłem wzrok, no i całe mienie przepadło i tak dalej. Mam w tej chwili 80 lat. Nie korzystałem z żadnej pomocy ani odszkodowań od Niemców. Jestem w Stowarzyszeniu Cywilnych Ofiar Wojny. Chciałem zapytać pana mecenasa Hamburę, czy istnieje jakaś możliwość uzyskania jakiejś reparacji, jakiejś wsparcia, czy jakiegoś, no nie wiem jak to w tej chwili nazwać, w każdym razie odszkodowania, o tak powiedzmy, odszkodowania za poniesione straty i wzroku, i rodziców, i tułanie się po sierocińcach i tak dalej. No takie, tak jak mówię, w naszym stowarzyszeniu jest około 300 osób, cywilnych ofiar wojny, to jest co, cywilnych ofiar wojny, które na skutek właśnie bądź to działań wojennych, bądź to nie wybuchów, utraciły wzrok. I tak jak słyszymy, inne narodowości uzyskują wsparcie, uzyskują jakąś pomoc, natomiast no, Polacy jak do tej pory nic nie otrzymali. Czy pan mecenas mógłby coś mi na ten temat powiedzieć?
Dziękujemy bardzo panu.
Dziękuję.
Tak, znam państwa organizację, gdyż też kilka lat temu brałem udział w demonstracjach w Berlinie pana związku. To jest bardzo trudna sprawa. Uważam, że był pewien moment, kiedy państwo mogli coś uzyskać. To była prezydentura za czasów prezydentury świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wiem, że toczyły się nieformalne rozmowy, żeby tak pozaprawnie, tak ex gratia próbować państwa wspomóc, ale później po zmianie, po Smoleńsku i tak dalej, sprawy nabrały innego obrotu i myślę, że ten temat warto teraz podjąć też po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość, bo myślę, że warto, żeby pan i pana organizacja zwróciła się do pani premier Szydło w tej sprawie, która za kilkanaście dni jedzie do Berlina, będzie się spotykała z panią kanclerz Angelą Merkel, gdyż może ten temat tam zostać konkretnie też wspomniany i może jakieś poza ustawowe rozwiązanie się dla państwa znajdzie, bo wiem, że państwo potrzebują pomocy, są coraz to starsi i tu pomoc jest potrzebna natychmiast. A co do reparacji i tak dalej, to są sprawy między państwami i tutaj nie ma konkretnych rozwiązań między Polską a Niemcami. Sprawa reparacji nie została do końca tutaj załatwiona, jeżeli ktoś tam wspomina 53 rok, że niby PRL i tak dalej się tam zrzekało, to nie do końca tak jest. Jest wiele ekspertyz na ten temat, chyba z 2004 roku w Sejmie i tam odsyłam fachowców co do tego tematu. Ten temat reparacji jest nadal otwarty, a wskazuje na to też traktat 2+4, który został po prostu podpisany również przez Niemcy, jednoczące się Niemcy z aliantami, gdzie unikano jak ognia tego pojęcia traktat pokojowy, bo gdyby to nazwano traktatem pokojowym, to wtedy by wyszła też sprawa reparacji, a wiadomo, że te sprawy nie zostały między Polską a Niemcami uregulowane.
To było pytanie do pana mecenasa oczywiście. Ja chcę na moment...
Byłem już podsumowania też już można, panie profesorze, ale...
Woli podsumowania. Chcę powrócić do tego głównego wątku, o którym tutaj mówiliśmy, czyli przede wszystkim mniejszości polskiej w Niemczech. I tutaj od początku jesteśmy zgodni, że niektórych razi słowo asymetria, nie chcę użyć słowa dyskryminacja, czy też nierówne traktowanie. No ale w zasadzie idzie o to, aby wyrównać te dysproporcje, które nastąpiły w wyniku podpisania tego porozumienia z 1991 roku i do tego dążymy. Do tego doszła też inicjatywa tu pana mecenasa w związku z tym projektem w Berlinie, ale ja bym jednak nie deprecjonując, a nie niwelując, więcej powiem, wspierając ten projekt, jednak na zakończenie chciałbym, abyśmy wszyscy byli zgodni co do tego, tego, że trzeba uznać mniejszość polską w Niemczech za mniejszość, bo są ku temu podstawy i historyczne, i prawne, jak była mowa w ogóle ten ciąg w łańcuchu istnienia mniejszości polskiej w Niemczech nie ustał od 1871 roku i to trzeba po prostu wyegzekwować. Wcześniej rozmawialiśmy tutaj z panem mecenasem co do inicjatywy również w Parlamencie Europejskim, która, jak sądzę, nie zaszkodzi, a pomoże.
Tak jest.
I co do szczegółów będziemy jeszcze rozmawiać, być może w formie wysłuchania publicznego, aby zainteresować posłów, europosłów z innych krajów, także oczywiście z Niemiec, CDU, CSU, także socjaldemokratów,
Zielonych,
Alternatywy dla Niemiec, gdyż jak mówiliśmy, wiele osób po prostu nie zdaje sobie sprawy z wagi tematu, że taki temat istnieje. Podstawowe fakty z historii najnowszej nie istnieją w świadomości polskiego społeczeństwa, ale także polskich polityków, o czym mówiłem przy okazji zapisu o wybuchu II wojny światowej, kiedy no, nie chcą nawet dopuścić myśli, że Polska była pierwszym krajem napadniętym przez Hitlera. Dlatego
tu niemieckich polityków, pan profesor wspomniał polskich polityków.
Niemieckich, europejskich polityków, którzy nie mogą do świadomości dopuścić. Dlatego też takie wysłuchanie publiczne myślę, że będzie przyniesie dobre efekty, gdyż wiele osób wypowiadało się, które mieszkają w Niemczech po 30 kilka lat, pan mecenas też tam mieszka i chyba potwierdzi otwartość niemieckiego społeczeństwa i polityków na debaty, na dyskusje. Tak. Przykładem chociażby wypowiedź pana Petteringa, oczywiście na korzyść Niemiec, ułożona w takiej chronologii, aby to służyło urabianiu świadomości, ale mimo wszystko debatować w Niemczech można i jest to dobrze postrzegane.
Zgadzam się z panem profesorem i dziękuję za to, że pan profesor właśnie podjął i zaproponował taką debatę w Parlamencie Europejskim, bo myślę, że to na pewno pokaże całokształt naszych wzajemnych stosunków i pokaże też, w jaki sposób Republika Federalna Niemiec, Demokratyczna Republika Federalna, toleruje do tej pory skutki rozporządzenia Hermana Göringa, bo to są namacalne skutki, które nadal obowiązują i mogę tylko powiedzieć tak, że w jednym z procesów, które prowadziłem, poszło to aż tak daleko, że przedstawiciel Republiki Federalnej Niemiec, odpowiadając na jedno z moich pism procesowych, napisał, że komisarz Schmidt, który rozwiązywał, był odpowiedzialny za rozwiązanie mniejszości polskiej wtedy w 40 roku i później, to była osoba trzecia. Tak się stało, że ja wcześniej byłem w archiwum i miałem dokument z niemieckiego archiwum, gdzie komisarz Schmidt został mianowany przez ministra spraw wewnętrznych III Rzeszy. Wysłałem to pismo, kopię tego dokumentu i to wystarczyło, żeby strona niemiecka już nie podnosiła tego argumentu. Jak widzimy tutaj, jak pan profesor wspomniał, Niemcy są otwarci na dyskusję, tylko trzeba im przedstawić konkretne dokumenty i fakty i wtedy myślę, będziemy mogli o wiele szybciej też dotrzeć do tego statusu mniejszości polskiej w Niemczech, a myślę, że warto to zrobić teraz jeszcze przed obchodami 25. rocznicy polsko-niemieckiego traktatu.
Tak więc czas płynie, chociaż mówimy, że rozmowy niezakończone kiedyś muszą się skończyć, ale temat będzie jeszcze trwał. Przed nami kolejne dni, miesiące nadziei, że zostanie wypracowane dobre rozwiązanie tych spraw na płaszczyźnie problemów relacji polsko-niemieckich. Dziś, myśląc o jutrze. Dziękuję za obecność. Pan mecenas Stefan Hambura, niemiecki adwokat.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, a także historyk z nowożytnej historii.
Najnowszej. Szczęść Boże. Pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję za telefony i tych, pozdrawiam, co się nie dodzwonili i którzy słuchali, a nie dzwonili.
No i przywilej obecnych tutaj na czasie audycji możemy pozdrowić kogoś, kogo sobie życzymy teraz. poniemiecka się swoich klientów. Pan pozdrawia, no to
nie, ja pozdrawiam
rodzinę przede wszystkim.
I tak, rodzinę, ale pozdrawiam przede wszystkim całą Polonię na świecie i liczę na konkretne wsparcie tutaj, ażeby te nasze polsko-niemieckie stosunki no, nabrały odpowiedniej wagi, żebyśmy jeszcze, jak już mówiłem, ale powtarzam się, chętnie się powtarzam, żebyśmy przed tą 25. rocznicę, przed tą rocznicą 25. obchodów polsko-niemieckiego traktatu, żebyśmy doszli do konkretnych rozwiązań. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. I pan profesor?
Ja również serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali, zarówno w kraju, jak i za granicą, a korzystając z takiej małej prywaty, pozdrawiam moją rodzinę, żonę, dzieci i siostrę moją, Urszulankę Szarą z Poznania, która nas słucha, siostrę Renatę, pozdrawiam.
Pozdrawiamy gorąco. Wszystkie też siostry przy okazji przypomnienia pana profesora. Dziękujemy za telefony, które towarzyszyły też naszej audycji i w radiu, i telewizji, i teraz w radiu.